Dzień dobry, witam Państwa. Z nami Pani Mecenas. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o takich sprawach majątkowych osób w nieformalnych związkach. Coraz więcej par, często jeszcze przed ślubem, decyduje się na wspólny kredyt hipoteczny. Czy to prawda, że można przez lata spłacać kredyt za mieszkanie i jednocześnie nie mieć do niego żadnych praw?
Niestety to prawda. I niestety często zdarza się, że te osoby, zwłaszcza które nie są współwłaścicielem mieszkania, nie do końca mają świadomość swojej prawnej sytuacji.
Uczucia tutaj decydują, tak, a nie takie formalne przepisy.
Trochę,
w pewnym momencie, tak?
Zdecydowanie tak. Trochę myślę, że pokutuje jeszcze takie przekonanie, że w dobrych związkach nie rozmawia się o sprawach finansowych i nie ustala kwestii majątkowych.
A beczkę soli zjesz, a człowieka nie poznasz.
Ponieważ się kochamy i wiadomo, że będzie dobrze. Natomiast pamiętajmy, że my umów czy ustaleń nie sporządzamy na czas, kiedy jest dobrze, tylko z zabezpieczeniem
nie
tego.
Nie bierzemy tego pod uwagę.
Co może się wydarzyć, kiedy jest źle.
Ale pani mecenas, skoro wspólny kredyt nie zawsze oznacza wspólne prawo do nieruchomości, to co jest kluczowe, by te swoje prawa jednak zabezpieczyć? I to jedna i druga strona.
No musimy tutaj zdecydowanie rozgraniczyć kilka tak naprawdę sytuacji, o jakich mówimy, bo jeżeli mamy związek nieformalny, który nie jest małżeństwem i w ustroju osób, których nie mówimy o wspólności majątkowej małżeńskiej, no to wówczas po rozstaniu nie możemy mówić o jej ustaniu i nie dzielimy majątku wspólnego, ponieważ prawnie pomiędzy tymi osobami nigdy nie było wspólności.
Chyba, że się porozumiemy.
To wtedy mamy współwłasność ułamkową, ale nie wspólność i jesteśmy współwłaścicielami.
Czy wpis do księgi wieczystej, jak notarialny, to wystarczające zabezpieczenie własności nieruchomości?
Zdecydowanie tak. Musimy pamiętać o tym, żeby w momencie zdecydowania się na zakup nieruchomości, żebyśmy byli wspólnie stronami tej umowy. Należy też pamiętać o tym, żeby wskazać, że jesteśmy współwłaścicielami w częściach równych. To nie zawsze jest możliwe, ponieważ może okazać się, że jedna osoba wkłada większy majątek w zakup tego mieszkania i staje się współwłaścicielem w większym zakresie.
70%.
Na przykład. Mhm. Natomiast jeżeli jesteśmy współwłaścicielami i równo po połowie nabywamy nieruchomość, to musimy zadbać o to, żebyśmy byli wskazani jako strony umowy. Ten problem natomiast, o którym rozmawiamy, często pojawia się w momencie, w którym wiążemy się z osobą, która już ten kredyt posiada i zaczynamy wspólnie mieszkać. Ktoś do kogoś posiadającego mieszkanie się wprowadza, ustalają, że spłacamy raty wspólnie i to jest ta sytuacja, o której mówimy, że spłacamy kredyt, ale osoba, która się wprowadziła, nigdy formalnie nie nabyła prawa
i nie jest wpisana do księgi wieczystej, nie ma aktu notarialnego, nie występuje jako właściciel tej, czy współwłaściciel tej nieruchomości. Co wtedy?
A jeszcze nie daj Boże, będzie sytuacja, w której rozliczają się gotówkowo i nie mamy dowodów później, że były czynione jakiekolwiek nakłady, no to mierzymy się z dużym problemem późniejszych rozliczeń. Więc jeżeli nawet jesteśmy w takiej sytuacji i decydujemy się w jakimś stopniu współfinansować zobowiązanie naszego partnera, zachęcam do tego, żeby robić to jednak w formie przelewów dokładnie opisanych, że jest to na przykład wpłata połowy raty kredytu hipotecznego i opisywać te przelewy, żeby na przyszłość, oczywiście tego nie życzę, ale na przyszłość w razie konfliktów czy problemów mieć jakiekolwiek dowody na to, że przekazywaliśmy konkretnie w tym celu
środki. Ale tutaj
środki.
Czar pryska, tu znowu finanse wchodzą w grę.
Można na to patrzeć z tej strony, a można też patrzeć na to, że pomiędzy stronami jest porozumienie i każdy wie, na czym stoi od samego początku.
Jeśli już ktoś się sparzył na takim związku, to pewnie jest mu łatwiej, ale jeśli nie, to mnie to nie dotyczy. Na pewno będzie wszystko dobrze. Tutaj często przyjaciele, rodzice podpowiadają, żeby tak zrobić, pójść do prawnika, jakoś to uregulować. Często się pani zdarza pomagać w takich sytuacjach?
Niestety częściej zdarza mi się pomagać w sytuacjach już tych późniejszych, kiedy ktoś przychodzi ze świadomością, że tak naprawdę przez lata płacił, a nie ma możliwości odzyskania tych środków.
A ma możliwość odzyskania chociażby części środków w ten sposób zapłaconych?
Jeżeli wykażemy, że takie nakłady były czynione, to oczywiście możemy żądać ich rozliczenia, ponieważ jest to czyniony nakład na majątek osobisty innej osoby i możemy te raty starać się odzyskać.
A starać się odzyskać oznacza, że odzyskamy?
Jeżeli mamy materiał dowodowy, to mamy możliwość odzyskania ich, natomiast w przypadku braku porozumienia musimy mierzyć się z postępowaniem sądowym, koniecznością zainicjowania sprawy, no i kwestią ewentualnych przedawnień, ponieważ nie jest to bezterminowe. Zwrot nakładów co do zasady wynika z ogólnej zasady przedawnień. Mamy na to 6 lat od poczynienia nakładu, więc może się też zdarzyć sytuacja, że niektóre z naszych rat zostały przedawnione i nie jest do odzyskania już wszystko.
A kredyty są długie, 20-letnie albo nawet dłuższe. A jeśli zainwestowaliśmy w remont mieszkania, które nie jest naszą własnością, nie płacimy rat, no ale mieszkamy tam, czy ten wkład, który poczyniliśmy na remont mieszkania, nie swojego, tylko przyjaciółki, przyjaciela, jest do odzyskania?
Tak, tutaj również mówimy o możliwości odzyskania tych środków, ale również o konieczności ich wykazania, czyli przelewy, umowy z wykonawcami. Dobrze byłoby, o czym oczywiście nikt nie myśli w dniu robienia takich inwestycji i nakładów, ale dobrze byłoby wykazać, w jakim stanie nieruchomość była przed, a po.
Fotografie?
Fotografie jak najbardziej, zeznania świadków.
A czy zawarcie związku małżeńskiego zmienia sytuację, jeśli chodzi o własność nieruchomości?
Z samego faktu zawarcia małżeństwa nie, ponieważ to, co nabyliśmy przed małżeństwem, nadal pozostaje naszym majątkiem osobistym. Natomiast zmienia sytuację na ten dzień od dnia zawarcia związku małżeńskiego, ponieważ to, co od tego dnia nabywamy, czy jakich wydatków dokonujemy, zaczyna być naszym wspólnym majątkiem, czy też nakładem z majątku wspólnego na majątek osobisty. Jeżeli okaże się, że w trakcie trwania małżeństwa dalej czynimy nakłady na mieszkanie naszego małżonka.
Czy wspólnie spłacamy kredyt, tak?
Czy wspólnie spłacamy kredyt, ale nadal za jego mieszkanie, to są to kwestie, które powinniśmy również uwzględnić w podziale majątku po tym, jak zostanie orzeczony rozwód.
Czyli po zawarciu związku małżeńskiego dobrze jest do księgi wieczystej dopisać nazwisko współmałżonka?
Nie jest to, myślę, częstą praktyką. Jednak osoby, które nabyły majątek przed małżeństwem, nadal chcą, żeby ten majątek pozostawał ich. I jest to
uzasadnione,
zrozumiałe. Mhm. Natomiast jeżeli wspólnie z małżonkiem dokonują już spłat remontów na ten majątek odrębny, no to te nakłady trzeba rozliczyć.
Pani mecenas, a jeśli kupując nieruchomość wspólnie w związku nieformalnym zawrzemy taką umowę partnerską, być może są też inne jakieś takie zabezpieczenia prawne przy też wspólnym kredycie, to wtedy to mieszkanie jest współwłasnością, tak? Co powinniśmy zrobić, bo troszkę się też w tym pewnie gubimy.
Umowa partnerska jest, przynajmniej tak to odbieram, jest pewnym ustaleniem stron, zakładam, sposobu czy to korzystania, czy ewentualnego podziału, czy rozliczeń i wzajemnych zobowiązań. Natomiast jest to umowa, która nie wiąże strony umowy kredytowej, a drugą stroną umowy kredytowej jest bank. I należy o tym pamiętać, że podpisując umowę kredytową, wspólnie stajemy się dłużnikami tak zwanymi odpowiedzialnymi solidarnie. To znaczy, że nawet jeżeli nieruchomość pozostanie we władaniu naszego byłego partnera, naszego byłego małżonka, to dopóki ta umowa trwa, to wspólnie jesteśmy zobowiązani za spłacanie kredytu, nawet kiedy w tym mieszkaniu nie mieszkamy.
To pani mecenas, jak rozwiązać tę sytuację?
Najłatwiejszym sposobem byłoby oczywiście sprzedanie obciążonej kredytem hipotecznym wspólnej nieruchomości i z tych środków w pierwszej kolejności spłacenie zobowiązania do banku. Jeżeli zostanie nadwyżka, rozdzielenie, czy to w częściach równych, czy w takich, w jakich partycypowaliśmy w nabyciu tej nieruchomości, i uporządkowania swoich sytuacji finansowych, tak żebyśmy nie widnieli jako osoba zobowiązana. Te sytuacje niestety są trudne, ponieważ nawet podział majątku i postanowienie wydane przez sąd również banku nie wiąże. I zdarzają się niestety, i z racji tego, że no teraz już nabycie nieruchomości bez kredytu wśród młodych małżeństw jest praktycznie niemożliwe, zdarzają się niestety sytuacje, kiedy osoba przez wiele lat jeszcze po rozwiązaniu małżeństwa widnieje jako
właściciel,
nawet już nie do końca tylko jako właściciel, ale widnieje jako osoba zobowiązana kredytem, a nie ma tym samym możliwości zawarcia nowej umowy na nieruchomość już dla siebie, w której może mieszkać. I to są sytuacje, które blokują taką osobę na wiele, wiele lat, więc mimo wszystko dobrze byłoby się...
A zabierając pani mecenas w takim razie taką umowę, czy decyzję o tym, że będąc w związku nieformalnym podejmujemy decyzję o zakupie nieruchomości, co powinniśmy zrobić? Jak zabezpieczyć siebie na zaś, na później, żeby właśnie nie było tych niepotrzebnych emocji, tych kłopotów z bankiem, żebyśmy mogli rozejść się no, w miarę spokojnie, bez tych dodatkowych emocji, takich no, nawet sercowych.
Pyta mnie pani chyba o tak idealne rozwiązanie, którego nie znam, ponieważ no, należy oddzielić kwestię rozstania od kwestii naszej odpowiedzialności z bankiem. To jest umowa cywilnoprawna i ona zawsze obowiązuje i bank nie będzie brał pod uwagę, że się rozstaliśmy, czy że nie mieszkamy w tej nieruchomości. Możemy starać się natomiast przepisać ten nasz udział w zobowiązaniu i ta osoba, która zostaje z mieszkaniem, może starać się w nasze miejsce wpisać nową osobę albo przejąć kredyt całkowicie na siebie, jeżeli już ta spłata tego zobowiązania jest na jakimś etapie i zdolność kredytowa na to pozwala. Natomiast to są każdorazowo sytuacje, które dotyczą każdego indywidualnie.
Czyli potrzebna jest rozmowa albo negocjator.
Zdecydowanie tak. Oczywiście, jeżeli jesteśmy współwłaścicielem, a nie mieszkamy, to również mamy szereg uprawnień. Myślę, że to nawet na kolejny temat, ponieważ możemy domagać się korzystania przez tą osobę, która została wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości chociażby ponad udział. I czy też możemy domagać się dopuszczenia nas do korzystania na czas trwania postępowania.
Czyli co, jeden pokój mój, drugi pokój twój?
Możemy wnieść do sądu wniosek o dopuszczenie do udziału korzystania ze wskazaniem w jakiej części, w jaki sposób chcemy z tej nieruchomości korzystać, dopóki jesteśmy jej współwłaścicielami i sąd nie rozdzieli co do kogo należy.
Obyśmy tylko tak emocjonalnie się nie spalali przy tego rodzaju sprawach, pani mecenas, tak myślę. Emocjonalnie, finanse są bardzo ważne. Powinniśmy myśleć o tym zawczasu, zanim podejmiemy taką decyzję, żeby potem nie było kłopotów. Więc też tutaj jest prawnik nam pewnie potrzebny, żeby podpowiedzieć tę drogę, jaką możemy przebyć.
Zdecydowanie tak. Ja osobiście zachęcam wszystkich do tego, ażeby przed każdą większą inwestycją skorzystać z porady prawnika. Często spotykam się, już tak na zakończenie powiem, że często spotykam się też z sytuacją, o której wiele osób nie wie, a spotykaną, zwłaszcza po zawarciu małżeństwa, jedna osoba posiada nieruchomość gruntową, niezabudowaną, otrzymaną na przykład od rodziców,
Czyli działkę
i mówimy, budujemy się.
A drudzy rodzice dają fundusze na budowę.
I wydawałoby się, że wszystko jest wspólne. A okazuje się, że rzeczywistość bywa zaskakująca i zupełnie odmienna, ponieważ zasadą jest to, że to, co na gruncie, należy do właściciela gruntu. Czyli budując dom na działce, dom staje się własnością właściciela działki.
O, jak fajnie, ma pani jakąś działkę, buduje na niej dom.
I wtedy bardzo duże zaskoczenie moich klientów, kiedy okazuje się, że zbudowali dom, do którego nie mają żadnych praw, a jedyne, czego mogą się domagać, to zwrotu tych nakładów.
Uśmiechamy się tutaj, ale naprawdę nie ma z czego żartować. To bardzo poważne sprawy, które wpływają na nasze życie, a w efekcie też na nasze zdrowie. Więc myślmy o tym, rozmawiajmy. No i spotykajmy się w przyszłym tygodniu. Na Państwa również liczymy, na Państwa podpowiedzi, na Państwa pytania. 603-06-06-06. Pani mecenas Paulina Polak z pewnością chętnie odpowie na Państwa pytania, więc zachęcamy. A dzisiaj życzę wszystkim dobrego, spokojnego dnia bez kłopotów, przynajmniej prawnych.
Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia.
Dziękuję.